Fakty i mity od Cloud Computing. 14 września 2010.00. Czas uwolnić się od tradycyjnego myślenia o IT. Nie musisz utrzymywać własnej infrastruktury. Zapewniają dostawcy usług Cloud Computing. Jakie korzyści faktycznie niesie przetwarzanie w chmurze? Koncepcja Cloud Computing z roku na rok przybiera coraz bardziej realne kształty w postaci skrystalizowanej oferty rynkowej. Najbardziej rozwinięta jest ta związana z oprogramowaniem oferowanym w modelu usługowym SaaS Software as a Service. Według szacunków IDC, światowy rynek tego oprogramowania osiągnął w 2009 rok wartość ponad 13 miliardy dolarów. Natomiast szacowany średnioroczny wzrost rynku do 2014 rok ma wynieść ponad 25%. To około 5 razy szybszy wzrost niż w przypadku rynku oprogramowania oferowanego w tradycyjnej formie licencji. Oceniamy, że zmiana modelu dostarczania oprogramowania na oparty na chmurze i subskrypcjach miesięcznych jest stała, to znaczy, że na dobre będzie on wypierał dotychczasowy model oparty na sprzedaży licencji i opieki serwisowej, mówi Tomasz Słoniewski, Research Manager Software w IDC i Polska. W tym kontekście polski rynek jest wciąż we wczesnym stadium rozwoju. Zdecydowanie dominuje u nas tradycyjny sposób kupowania aplikacji i narzędzi. Nasze rozmowy z producentami systemów IT wskazują, że jest to wciąż margines ich przychodów. Co nie oznacza, że nie szykują się oni do podjęcia walki na tym polu. Wielu z nich posiada już aplikacje w modelu SaaS lub intensywnie pracuje nad stworzeniem takiej oferty. Uważam, że to dobry ruch, bo, zwłaszcza wśród małych i średnich firm, widać rosnące zainteresowanie tym sposobem dostępu do aplikacji, mówi Tomasz Słoniewski. Z obserwacji IDC wynika, że kryzys sprawił, iż klienci nabrali zaufania do podobnych ofert, zwłaszcza, że są one coraz bogatsze funkcjonalnie. Tomasz Słoniewski uważa, że główne zalety, jakie dostrzegają firmy w SaaS, to zredukowane koszty IT, mniejsze nakłady inwestycyjne oraz dużo większa elastyczność. W dobie oszczędności kwestie te zdecydowanie przeważają nad często naciąganymi wadami tego modelu, w tym zastrzeżeniami co do bezpieczeństwa danych. Póki co jednak przepytani przez IDC w 2009 rok, dostawcy oprogramowania wskazują, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej aż 95% instalacji oprogramowania jest dokonywanych w ramach infrastruktury IT klienta, czyli na jego serwerach lub stacjach roboczych. Na świecie ten wskaźnik oscyluje w granicach 70%. Z danych IDC i Polska wynika także, że najczęściej wybierane przez polskie firmy oprogramowanie oferowane w formie usługi to decydowanie aplikacje biznesowe z zakresu finansów i zarządzania relacjami z klientem, choć wynika to z faktu, że większość aplikacji oferowanych przez dostawców należy właśnie do tego typu. Jest ono również relatywnie najprostsze w udostępnieniu. Szacujemy, że jest to ponad 50% rynku. Jeśli chodzi o mniej zaawansowane funkcje, to coraz więcej firm decyduje się nie na własny serwer pocztowy, lecz na usługi pocztowe dostarczane w chmurze. Wiodący dostawcy na tym rynku oferują tego typu usługi za opłatą $20 za użytkownika miesięcznie, mówi Tomasz Słoniewski. W miarę rosnącej popularności cloud computing i wielu publikacji o tym traktujących wokół tego tematu narosło sporo faktów i mitów. Poniżej przedstawiamy ich listę. 1. Pionierami użytkowania chmury są konsumenci. Poczta elektroniczna, najczęściej darmowa, to przykład najpopularniejszej usługi z chmury, z którą każdy miał zapewne do czynienia. Jest to od lat dostępna z każdego miejsca. Pojemna, szybka i bezawaryjna. Później nadszedł czas na aplikacje w rodzaju edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, galerii zdjęć, spopularyzowane w masowej świadomości przez Google Docs i Google Apps. Dziś najczęściej używane narzędzia biurowe umożliwiają już pracę grupową online. W chmurze dostępne są także e-dyski, czyli miejsce na przechowywanie plików. Do korzystania z nich wszystkich wystarczy tylko komputer z dostępem do internetu. Z prostej konstatacji, że zwykli użytkownicy internetu są z chmurą obliczeniową za pan brat, płynie istotny sygnał dla biznesu. Twoi pracownicy będą niebawem oczekiwać, że aplikacje, na których pracują, będą tak samo łatwo dostępne, jak te, z których korzystają prywatnie. 2. Małe i średnie firmy będą w chmurze pierwsze. To bardzo prawdopodobne. Po części ze względu na wspomniany wyżej fakt, że ich właściciele znają usługi z chmury z użytku prywatnego. Zdecyduje także rachunek ekonomiczny oraz fakt, że tej wielkości firmy potrzebują raczej standardowych i nieskomplikowanych systemów wspierających ich działalność. Oferta aplikacji w modelu SaaS rośnie z dnia na dzień i stanowi największą kategorię usług świadczonych z chmury. 3. Wszystkie aplikacje są już dostępne w chmurze. Taki idealny stan jeszcze nie został osiągnięty. Prekursorami na rynku software as a service są firmy, które stworzyły nowe oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do pracy w tym modelu, jak spółka Salesforce.com, a wśród polskich Comarch i Heuthes. Rosnące zainteresowanie oprogramowaniem jako usługa sprawiło, że wszyscy liczący się producenci, tradycyjnego oprogramowania podjęli trud przystosowania aplikacji do modelu SaaS. Dziś dostępne są w nim aplikacje takich gigantów jak Microsoft, Oracle, SAP. Konkurencja wymusiła na nich wejście w chmurę. Będą też oczywiście takie aplikacje, które w chmurze nie znajdą się nigdy, gdyż zostały specjalnie skrojone na potrzeby konkretnej firmy w konkretnej branży, decydujące o jej przewadze konkurencyjnej. Wówczas będą instalowane lokalnie. Jednak nie ma przeciwwskazań, aby wykorzystywały moc obliczeniową z chmury, zachowując cenną logikę biznesową wewnątrz. 4. Aplikacja w chmurze jest inna. Aplikacja dostępna z chmury może być inna, ale w pozytywnym znaczeniu. Po pierwsze, została zoptymalizowana, aby dobrze działać w modelu SaaS, czyli stabilnie i wydajnie. Darmowe wersje mogą być oczywiście okrojone, jednak wersje komercyjne mają podobną funkcjonalność, co tradycyjne systemy. Należy pamiętać, że u podstaw idei Cloud Computing leży możliwość wykorzystywania mocy obliczeniowej i funkcjonalności aplikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami, co w przypadku zakupu licencji na instalowane lokalnie oprogramowanie nie jest zawsze rzeczą możliwą. Przy korzystaniu z SaaS da się dynamicznie zwiększać funkcjonalności i moc obliczeniową, co niekoniecznie jest możliwe w zasobach lokalnych. 5. Aplikacje w chmurze są droższe. Niższe koszty użytkowania aplikacji w chmurze to sztandarowy argument dostawców za modelem SaaS. Klient płaci jedynie za faktycznie zużycie aplikacji, co przybliża świat IT do funkcjonowania w podobny sposób, jak dostawcy prądu i wody. Przewaga skorzystania z SaaS pojawi się jednak wtedy, kiedy podsumujemy wszystkie koszty związane z oprogramowaniem instalowanym lokalnie, od wydatków na serwery i licencje, przez wynagrodzenia administratorów, po koszty serwisu i przyszłych uaktualnień. Należy także pamiętać o ewentualnych kosztach przesiadki w chmurę, opracowania strategii migracji, jej obsługi technicznej, ewentualnego audytu. W modelu SaaS większość kosztów ponosi jednak dostawca, który zapewnia nie tylko wydajną i stabilną infrastrukturę, ale serwisuje oprogramowanie oraz udostępnia zawsze najnowszą wersję oprogramowania. Odpowiednia technologia i efekt skali sprawia, że jest to dla niego opłacalne. 6. Czy w chmurze są tylko aplikacje? Oprogramowanie to najwyższa z warstw dostępnych w postaci usługi. Najniżej znajduje się infrastruktura jako usługa i IaaS, dostarczana przez firmy posiadające wydajne centra danych. Udostępniają one moc obliczeniową lub przestrzeń na składowanie danych klientom zewnętrznym. Przed laty jedną z pierwszych takich ofert wprowadził Amazon.com. Ten amerykański sklep internetowy postanowił wykorzystać wolne zasoby swojej infrastruktury i zaoferował moc obliczeniową i usługi storage w ramach Amazon.com Web Services. Podobne propozycje mają także największe firmy IT, posiadające centra danych rozsiane po całym świecie. Wykorzystanie mocy obliczeniowej jest rozliczane również według zużycia, z możliwością dynamicznego zwiększania zapotrzebowania niemalże bez limitu. Powyżej infrastruktury znajduje się warstwa platform as service. Służy ona programistom, którzy zyskują dostęp do praktycznie nieograniczonej, pod względem wykorzystywanych zasobów, platformy, na której mogą budować i testować aplikacje, bez konieczności inwestycji we własne zasoby. Dostawcy wymieniają także BPaaS, procesy oferowane jako usługę. 7. Co będzie dla mnie najlepsze? Chmura prywatna czy publiczna? W miarę rozwoju koncepcji Cloud Computing wykrystalizował się podział na Public Cloud i Private Cloud. Chmura publiczna to usługa świadczona przez dostawcę dla wielu klientów, najczęściej firmy małych i średnich, które w ten sposób wyczerpią potrzeby IT. Chmura prywatna to rozwiązanie dla dużych firm i korporacji posiadających własne centra danych, działających w bardzo regulowanych branżach, jak na przykład finanse. W typologii chmur pojawia się także chmura hybrydowa, nosząca cechy dwóch wymienionych wcześniej. 8. Czy cloud computing to outsourcing? W pewnej mierze tak, korzystamy bowiem za opłatą z zasobów firmy zewnętrznej. Jednak na tym podobieństwa się kończą. Outsourcing to skomplikowana operacja przekazania ściśle określonego procesu lub procesów w konkretnej firmie na dłuższy okres, najczęściej 3-5 lat. Korzystanie z usług cloud computing rozliczanie jest na ogół w cyklu miesięcznym. Usługi z chmury mogą w dłuższym horyzoncie stanowić zagrożenie dla outsourcingu. 9. Czy cloud computing to usługi w modelu ASP hosting? Idea wynajmu oprogramowania nie przyszła wraz z cloud computing. Jest znana od lat. Różnica polega na tym, że w modelu ASP czy modelu hostowanym dostawca przygotowuje dla klienta osobne środowisko IT. Technologia stojąca za cloud computing sprawia, że dostawca może na tej samej infrastrukturze udostępniać zasoby wielu klientom. 10. Cloud sprawi, że informatycy staną się zbędni. Rozpoczęcie korzystania z cloud computing na pewno oznacza zmiany dla firmowego działu IT. Administratorzy przestają być potrzebni, gdyż zarządzaniem aplikacjami i niezbędną infrastrukturą zajmuje się dostawca. Tacy pracownicy mogą jednak przechodzić do dostawcy lub zająć się w firmie zadaniami bardziej zaawansowanymi niż dotychczasowe proste administrowanie z korzyścią dla organizacji. 11. Czy chmura jest bezpieczna? Publiczna chmura może brzmieć groźnie, jednak historia pokazuje, że odpowiednia technologia oraz ścisłe procedury bezpieczeństwa potrafią zadbać o dane klienta. Decydując się na chmurę prywatną, bezpieczeństwo można zwiększyć jeszcze bardziej. Należy się oczywiście zabezpieczyć na wypadek utraty czy wycieku danych. 12. Czy mogę przenosić się z chmury do chmury? Zmiana usługodawcy to prawo klienta. Łatwość zmiany dostawcy usług cloud computing to na razie, w większości, teoretyczne rozważania. Zależy głównie od warstwy, z której chcemy skorzystać. Najłatwiej zmienić dostawcę i IaaS lub PaaS. Gdy jednak w grę wchodzą aplikacje z rzeczywistymi danymi, proces komplikuje się i wydłuża. Zmierzamy jednak zapewne do idealnego modelu, w którym możliwe będzie migrowanie z chmury do chmury bez konieczności powrotu do lokalnych zasobów na choćby krótki okres. Dużo łatwiejsza może okazać się migracja pomiędzy chmurą prywatną a publiczną. 13. O co zadbać przy wejściu w chmurę? Jeżeli szukamy w chmurze na przykład dostawcy usługi składowania danych, warto zapytać go o sposób, w jaki je zabezpieczy, a także samemu zadbać o szyfrowanie ich, aby wykluczyć ingerencję osób trzecich. Warto też zadbać o możliwość wglądu do wykazu logowania do naszych danych. Należy również sprawdzić, czy dostawca jest w stanie wskazać fizyczną lokalizację danych. Jeżeli takowej wymaga od naszej firmy regulator, warto także zapytać o przerwy w działaniu usługi oraz plany disaster recovery. Niezależnie od usługi, którą zamierzamy kupić z chmury, należy pamiętać, że potrzebne będzie dobre łącze internetowe, wydajna sieć firmowa i odpowiednio wydajne komputery. C.